I'm inside.
Who are you?
You know it's okay to be scared, right?
Yes. Yes, absolutely.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie, cześć.
Cześć Mando, witam wszystkich.
Podejrzewam, że ten odcinek poleci już w styczniu. Bardzo możliwe, że jest to pierwszy styczniowy odcinek, więc jeśli tak, to witamy wszystkich słuchaczy w 2024 roku. Natomiast z naszego punktu widzenia jest drugi dzień świąt. Wygrzebujemy się, jak tam nażarłeś się.
Oj tak. To tak, wylewa się ze mnie i będę kontynuował pewnie ten stan przynajmniej jeszcze przez kilka dni do Sylwestra, bo jestem w trybie nie jedz, bo to na święta, a teraz już wiesz, jedz, bo się zmarnuje.
A to widzisz, no my od kilku lat zmieniliśmy przyzwyczajenia i wyszliśmy z założenia, że wolimy odpocząć niż gotować, i u mnie święta pod kątem jedzenia w zasadzie nie różnią się niczym od każdego innego dnia, aczkolwiek ciutkę więcej zjadłem. No, w porównaniu pewnie z normalnym, przeciętnym człowiekiem to okruszki, ale odrobinę. Aczkolwiek no ja się źle czuję. Przed świętami się rozchorowałem i cały czas mnie trzyma, także jakby tam, nie wiem, głos było coś słychać, jakby mi się łamał, to niestety no ta końcówka grudnia u mnie taka sobie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o Creep Show. Jeśli jest już rok 2024, to pierwszy raz w tym roku rozmawiamy o Creep Show. O czwartym zeszycie komiksowego Creep Show, który ukazał się 20 grudnia. W grudniu mieliśmy dwa zeszyty. Świąteczny specjal, który omówiliśmy przed świętami w Radiu SK, no i teraz ten regularny, czwarty, przedostatni regularny zeszyt z drugiego tomu, drugiej serii. I powiem Ci, że tak jak zawsze mówię, że okładka jest świetna, tak ta jest chyba moja ulubiona. Ta okładka jest po prostu jest fantastyczna. Mamy Creepa, który na prawej ręce ma skarpetkę z guziczkami zamiast oczu i tą buźką taką, a w lewym ręku ma takiego diabełka robi z palców. Na małym palcu i wskazującym ma zatknięte oczy, a niżej trzyma żuchwę. I tak sobie rozmawiają te dwie rączki, a gdzieś tam w tle zwłoki leżą. Ta ręka obkrwawiona jest. Fantastyczna okładka, bardzo mi się podoba. Oczywiście związku z komiksem nie ma, jak to bywa. No i dwie opowieści. Pierwsza, Killer Card Coral. Tutaj jeden twórca, Nick Dragotta, on odpowiada i za scenariusz, i za rysunki. I to jest facet, który i w Polsce był dość często wydawany, aczkolwiek zawsze jako taki dodatkowy rysownik. W komiksach, gdzie tych rysowników było więcej, nawet nie wiem, czy to w antologiach, czy w takich, wiesz, tomach, które zbierają jeszcze jakieś dodatkowe historyjki, bo on na przykład pojawia się w Supermanie Amerykański Obcy, to było wydane w ramach DC Deluxe. Jego nazwisko również wśród wielu innych pojawia się w Fantastycznej Czwórce Jonathana Hickmana w trzecim tomie. To wydawała chyba Mucha. Iron Fist, trzeci tom, również Mucha. Batman Black and White, Pięść Demona, to było wydane przez Egmont w ramach tej serii Batman Noir. On pojawia się w jednym Deadpoolu, Deadpool i Goście, część druga, to było gdzieś tam daleko w końcówce, chyba jeden z ostatnich tomów wielkiej kolekcji komiksów Marvela. No i jest jeden komiks wydany przez Muchę, gdzie on jest, to jest chyba taki jego komiks, wraz z Hickmanem znów, Na wschód od zachodu, nie znam go. No ale to nazwisko przewija się. Jak się przeszukuje gdzieś tam sklepy, czy lubimy czytać, to w polskich wydaniach przewija się. No i jeśli chodzi o fabułę, to ta pierwsza opowieść jest mega prościutką historyjką. Mamy taki supermarket, Big Box Superstore. I widzimy parking przed tym supermarketem. Matka idzie z synem Billim. Ona go tam chwali, jaki jest grzeczny, jak jej pomagał, jaki dobry chłopiec. No i prosi go, żeby odstawił koszyk do tego tam takiego zakątka koszykowego. I wtedy my widzimy prawdziwą twarz Billiego. On tam taki się od razu robi łobuz, biega z tym wózkiem, go popycha, uderza w samochód, ten wózek się przewraca, on ma to gdzieś, w ten sposób odstawił ten wózek. No i matka słyszy krzyk. Krzyk dzieciaka, idzie tam, nie może go znaleźć, wraca do sklepu, pyta ochroniarza, ten prowadzi ją do właścicielki sklepu, pani Cartwright, która zaczyna na monitoringu pokazywać jej prawdziwą twarz Billiego, jej syna, który tak naprawdę nie kupił sobie tam jakiegoś soczku czy cukierków, nie pamiętam, bo on na tym parkingu tłumaczył mamie, że pomaga innym dzieciom, że daje im korepetycje i w ten sposób zarobił sobie na te tam cukierki czy soczek. No okazuje się, że on to ukradł tak naprawdę i jeszcze w tym supermarkecie sprzedawał jakieś narkotyki komuś, więc zarabia w taki sposób, a nie na korepetycjach. No i pani Cartwright mówi, że ona też miała syna bardzo pomocnego, pracował gdzieś tam właśnie na parkingu przy tych wózkach, ale że ktoś odstawił wózek, syn został potrącony przez samochód i zginął. No i my wracamy, bo na tych ekranach monitoringu widzimy stopę zakrwawioną Billiego, matka biegnie tam do tych wózków i tam się pojawia zombie. Syn pani Cartwright, Dogans, który jest takim rozpadającym się zombie i rozlicza się jeszcze z matką w dość zabawny, przeuroczy sposób, ale tak naprawdę to jest taka mega króciutka, prościutka historyjka, która przedstawia nam taką prostą opowieść o karze za nieodstawienie wózka.
No i ta historia jest prościutka i ja bym też dodał, że ona jest tak trochę pokrypszołowemu, jak to nieraz w tych historiach bywa, głupiutka. No w tym sensie, że w zasadzie ta opowieść nam dosyć jasno sugeruje, że ten Dogan to tak sobie tam funkcjonuje i właśnie chyba jest takim pomocnikiem wiernym mamusi, który sprząta na tym parkingu, co tak jest uroczo nonsensowne, że po prostu nie mogę tego nie pokochać.
No bo to jest taki zombie z wiszącym okiem, taki z głupią twarzą i taki ogromny, wielki, taki łysy, wielki,
ale ma słuchawki na uszach.
Rozpadający się zombie.
Także jeszcze sobie chyba czegoś tam słucha cały czas. No bo to mówię, to jest niedorzeczne. Natomiast sama ta historia dla mnie działa na dwóch poziomach. Po pierwsze, ona bardzo fajnie wypełnia ten taki dydaktyczny element, który jest spotykany w niektórych tych opowieściach z worka Creepshow, opowieści Skrypty i tych wszystkich komiksów z podszyldu EC Comics. No bo mamy tutaj ten wątek kary, ale on jest, tak mówię, dobrze dydaktycznie poprowadzony, nie? Bo z jednej strony mamy tego wrednego dzieciaka, który ponosi karę, z drugiej strony no można powiedzieć, że tutaj mamuśka to też nie do końca jest bez winy i też konsekwencje za swoje niedopatrzenia wychowawcze poniesie. I druga rzecz, która moim zdaniem powoduje, że ta historia naprawdę się dobrze czyta, a konkretnie dobrze się ją ogląda, ona jest bardzo dobra wizualnie. Bo my podkreślamy, że tutaj też ci rysownicy się zmieniają, te style są różne, ale tutaj to gra i od strony kolorystycznej, bo na przykład jak mamy ten cały, no niedługi, ale tam kilkustronicowy czy kadrowy segment, kiedy widzimy, jak panie oglądają zdarzenia na monitorach, to jest wszystko tak dobrze pociągnięte takim charakterystycznym, tym niebieskim filtrem telewizyjnym i przede wszystkim to, co robi wrażenie, to cała ta sieczka na koniec, bo i ten zombie wygląda efektownie i to, jak on się rozprawia tutaj z dzieckiem i jego matką, to naprawdę robi wrażenie. Także ogólnie prościutka, lekko głupkowata historia, ale myślę, że ona może dostarczyć czytelnikom frajdy.
No, kolorystycznie to fajnie jest poprowadzone, bo to jest wieczór. W sensie zaczyna się to jeszcze w dzień i te pierwsze sceny, gdzie widzimy tą mamę z dobrym synkiem, to jest taki jasny kolor, to jest jeszcze w pełnym słońcu. Potem, gdy matka biegnie do tego pokoju monitoringu, no to tam jest oczywiście mrocznie i ta pani Cartwright to jest też taka w mroku siedząca i jedyne oświetlenie to właśnie te monitory, które światło pada na twarze naszych kobiet. No a gdy oni wybiegają, to robi się wieczór, więc mamy takie barwy pomarańczowo-ciemne, a finalnie jest noc. Na sam koniec. Więc to tak króciutki komiks, a przejechali przez cały ten wieczór. Ten zombie wygląda fajnie. No to jak on składa tą matkę, bo on tutaj ją składa w kosteczkę. To jest fajna strona, podzielona na dużo kadrów, chyba 9 takich małych kadrów, gdzie naprzemiennie widzimy, jak on łamie kolejne kończyny na czerwonym tle i komentarz matki tego chłopca, tego Dougana, tego zombiaka. No a ostatecznie niesie taką złożoną do koszyczka, nie?
Tak.
Ona tą,
i odprowadza koszyk, żyje, nie? Tak.
No, jak ją wkłada do koszyka i koszyk wciska w inne koszyki. Fantastycznie. Fantastycznie jest to zrobione. Natomiast sam klip na początku, ostatnio ciągle mówiliśmy, że on jest fajnie dopasowany do komiksu, to tutaj tak nie jest. Tutaj ten rysunek creepa wprowadzającego do komiksu to jest chyba wzięty z okładki jednego z wariantów, tych kolorowych, podstawowych. I to też jest wariant, który chyba nie ma związku z komiksem. Wydaje mi się, że tam jest taki creep, który jest w sklepie mięsnym i sprzedaje fragmenty ciała i jego twarz tu jest wklejona. No już w drugim segmencie, przynajmniej na zamknięcie, jest dopasowany creep do historii, którą opowiadał, ale tutaj na start to jest po prostu twarz. Nie wiem, kto był autorem tej okładki. Bardzo możliwe, że właśnie ten pan, więc to może dlatego.
Tak,
no,
tak,
na 100% musiało tak być, no bo to raczej nie wycięli sobie creepa innego autora i nie dokleili.
No a tutaj jeszcze, tak jak mówisz o tej siatce, to się tylko włączę te 9 kadrów, to w sumie jest też ciekawe, że mamy kilka kadrów takich szerszych i przez to robiących wrażenie, mamy przecież nawet właśnie to wprowadzenie zombiaka na całą stronę, ale tak to twórcy tutaj stosują w części historii tą taką siatkę, którą chociażby ze strażnikami możemy kojarzyć, ten taki klasyczny podział na 9 kadrów i to też robi dobre wrażenie, no bo właśnie to jest używane przeważnie przy tych takich elementach historii, które są prowadzone naprzemiennie, ta narracja i coś, co my widzimy i to się sprawdza, nie? Dlatego też myślę wizualnie.
Mhm. No taki zabieg to jest nie nowość jest.
Tak,
no, to
tak,
i w
tak,
tym
klasyka,
komiksie Creepshow był i w tym Pinfall, który jeszcze nie poleciał, a już go nagraliśmy, przecież też był taki kadr, jak rzucali kolejnymi częściami ciała i też dokładnie tak samo była twarz dziadka, który się cieszył i twarz rozbijanych kręgli, może rozbijanych kręgli twarzą i kadr z rozbijanymi kręglami i też takie 9 właśnie prostokątów, nie? Także tu jest dokładnie to samo. No a tak to się z tobą zgadzam. Prościutka, głupiutka historyjka, która jest spoko, aczkolwiek jak ją przeczytałem, to miałem wrażenie, że to miało 3 strony albo 5 maksymalnie, bo wydawało mi się to tak krótkie. Nawet nie przeliczyłem, czy tu jest dokładnie pół na pół podzielone, ale po lekturze miałem wrażenie, że to jest 5 do 15.
No nie,
tak
nie jest, bo ten pierwszy komiks, on już ci mówię, dokładnie chyba ma 11, 12. 12, nawet nie, nawet 13 chyba, no tak, 12 stron jest koniec pierwszego komiksu. Także no, licząc jeszcze później reklamy pomiędzy historiami i na końcu, to myślę, że to znowu pewnie wyjdzie pół na pół mniej więcej.
Mm-hmm. No dobra, druga historia, zupełnie inna, The Amulet. Tutaj za scenariusz odpowiada Alisa Quitney. To jest pisarka, ona ma na swoim koncie ileś tam kilka książek, żadna chyba nie była wydana w Polsce i trochę komiksów, niewiele, trochę, ja raczej nic nie kojarzę. Natomiast za rysunki odpowiada Alain Morissette i to jest belgijski artysta, belgijski twórca, który robił komiksy u siebie do pewnego magazynu. Potem zrobił kilka w Ameryce, również tych superbohaterskich dla DC czy Image Comics. A potem z tego, co czytałem, robił dalej belgijsko-francuskie komiksy, w tym jakąś młodzieżową serię horrorową. Ja raczej nie znam tego pana. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, no to główną bohaterką jest Alvina Madigan, emerytowana profesorka archeologii i antropologii. Starsza babcia, starsza kobitka, ale jeszcze żywotna, i jej córka oddaje ją do domu starców, który nazywa się Rainbow Rest. Widzimy tą scenę otwarcia, gdzie tam wszyscy są och, och, wszystko jest pięknie, wszystko jest cudownie. Widzimy, że ta córka no, chce się jak najszybciej pozbyć problemu. Natomiast matka po pierwsze ma jakiś amulet, którego nie chce oddać, właśnie ten tytułowy, i od początku nam jest sugerowane, że on jest jakimś nadprzyrodzonym gadżetem, bo on się tam mieni na fioletowo jakieś, dzięki niemu ona widzi kilka rzeczy chyba, bo ona od razu zauważa, że na wykładzinie jest krew i wie, co się tutaj wydarzyło. Natomiast pani szefowa, pani prowadząca mówi, nie, to nie tak, nie? No i mamy ten wstęp, gdzie wszystko jest pięknie. Gdy córka Alwiny wychodzi, no to poznajemy prawdziwe oblicze tego miejsca i nasza bohaterka zostaje zaznajomiona nie przez personel, a przez jedną z mieszkań, jedną z klientek tego przybytku, o zasadach, jakie tutaj panują. Po pierwsze, po godzinie 8 są kontrole pokoi i trzeba w nich siedzieć. Po drugie, żadnych wypadków w łazience, w sensie no, żadnego wypadków, nie przewrócenia się, tylko zrobienia kupy nie tu, gdzie trzeba. Po trzecie, nie grzebać w szafce personelu. No i no, dowiadujemy się, że tak naprawdę tu nie jest różowo. Przez następne 2 tygodnie córka nie może odwiedzać matki. Nie, żeby to był dla niej jakiś problem, bo widać, że raczej to ona chce się pozbyć problemów w swoim życiu. Widzimy, że w szafce znajduje się mnóstwo biżuterii wcześniejszych mieszkanek i mieszkańców tego przybytku. No i dowiadujemy się, o co chodzi z tymi morderstwami, co się z nimi dzieje, na co przerabiane są ciała tych ludzi, a na sam koniec wchodzi w grę amulet, który daje nam pożarcie duszy, zamianę ciał, i to jest tego typu historia. Trochę chyba chaotycznie to streściłem.
Nie, myślę, że ująłeś sedno tej opowieści całkiem sprawnie i tu się przyznam, że nie wiedziałem, do czego to będzie nas prowadzić, bo tak jak my od początku mamy dosyć jasno zasugerowane, że ta bohaterka no, znajduje się tutaj niejako wbrew swojej woli, że ta jej córka jest taką nieprzyjemną osobą, a to miejsce no, to jest taki w zasadzie dom spokojnej starości rodem z horroru, czyli fasada, wszystko fajnie, ale właśnie w tle będą się dziać jakieś straszne rzeczy. No i też mamy z drugiej strony jasno sugerowane te kwestie nadprzyrodzone związane z amuletem, no i ja raczej podejrzewałem, że to będzie szło w kierunku ochrony, bo tam nawet jest chyba taki jeden z kadrów, gdzie już ta kobieta z tego przybytku chyba próbuje zabrać jej ten amulet i my tak widzimy, że ona właśnie tak wyrywa jeszcze ten amulet na zasadzie takiej, żeby się z nim nie rozstać, i no raczej obstawiałem, że to wiesz, może zadziałać na takiej zasadzie, że właśnie coś będą chcieli zrobić tej głównej bohaterce i ten amulet ją ochroni. I w sumie ten finał z tą zamianą ciał, on mnie zaskoczył i on mi się spodobał. Mam wrażenie, że to trochę tę historię nawet jeszcze wyciąga o oczko w górę, przynajmniej w moich oczach.
No tak, tylko że takich rzeczy mieliśmy już sporo.
Tak,
nie?
Mieliśmy sporo, dokładnie tak. To nie jest nic nowego.
Filmowo, nawet tak dokładnie, no chociażby ten film The Manor od Amazon Prime, o którym zresztą Burial wspominał przy jednym komiksie z pierwszego tomu Creepshow, chyba ten z telefonem i z odmładzaniem ludzi. No to tam też akcja działa się w domu starców i właśnie nie tyle zamiana dusz, co chyba właśnie odmładzanie. Nie pamiętam dokładnie, oglądałem ten film. No ale zamiana chociażby, nie wiem, skeleton key. Nie pamiętam, jak to było po polsku.
Tak, uciekaj, przecież Get Out, no tam też był ten motyw zamiany ciał. Także to nie jest nic specjalnie odkrywczego, ale Wiesz co, dla mnie to było okej. Okay. No mówię, trochę mnie zaskoczyło i dlatego właśnie ja uważam, że ten kierunek, tak jak zgadzam się, że on nie jest specjalnie oryginalny, to tutaj całkiem fajnie to zadziałało.
No tak, bo to jest pewien twist, nie? Obraca nam. Cały czas jesteśmy przekonani, że ona tam jest wbrew swojej woli, a okazuje się, że to ona zmanipulowała wszystkimi, żeby tam się dostać i teraz rządzić tym przybytkiem.
No tak, tak. I to jest twist i to jest fajne w kontekście Creepshow i tego wątku kary za grzechy, nie? No bo właśnie to też mnie zastanawiało, jakby co będzie tą puentą, nie? Co będzie tym doprowadzeniem właśnie do tego wątku odpowiedzialności za swoje czyny. No i tutaj właśnie ta zamiana ról stwarza no, ciekawe perspektywy, nie? No bo mamy to piekło na ziemi dla tych starszych ludzi i nagle nową osobę u władzy i można się domyślić, że tutaj raczej wszyscy będą mieli bardzo przyjemnie poza jedną osobą, jak no się wiesz, można domyślać.
Tak, z jednej strony tak, została ukarana ta zła, ale z drugiej strony ta, która wygrała do końca dobra, też pewnie nie jest.
No pewnie nie,
że...
pewnie nie.
Chociaż nie, bo ja myślałem, że ona będzie dalej zamieniać duszę, ale oni tu przyjmują tylko starców, więc raczej sobie po prostu poużywa. No faktycznie, tak jak mówisz, jest no dobra, bez sensu. No, masz rację.
No, także wiesz, także dla mnie to jest okej. Okay. Wizualnie ja mam wrażenie, że czytałem komiks z prawie identycznymi rysunkami. Nie mogę tego skleić. Googlowałem tego autora i on wyskoczył mi tak naprawdę z rzeczy, które gdzieś tam mogę kojarzyć przy Star Wars Adventures z IDW.
On robił coś do Adventuresów, ale on właśnie
ale ja
takie
tego
rysunki
nie czytałem.
Ma chyba głównie... Ale on ma takie głównie dziecięce rysunki, bo te serie jego belgijskie, to niektóre to wyglądały wręcz, wiesz, jak jakieś Kajko i Kokosz i te rzeczy, albo jakiś Ptysi Bill. To jest starszy facet. W sensie, no przed chwilą przeczytałem, że z 67, to przez chwilę myślałem, kurde, on jeszcze żyje, ile on ma lat? Potem skleiłem, że jest 12 lat ode mnie starszy, więc tak trochę mnie zatrzęsło. No, ale to są, tu są nie takie dziecięce w tym, ale to też jest taka kreska no nie jakaś realistyczna. To jest taka poważniejsza dziecięca.
Tak, tak, tak. Totalnie to by się sprawdziło, myślę, w jakimś komiksie dla starszych dzieciaków to totalnie. Ale to też jakoś pasuje, mam wrażenie, do tej dwoistości tego domu starców, nie? Tego przybytku, nie wiem jak go w sumie nazwać, bo nie wiem, czy tam nazwa pada. No ale dla tej miejscówki, no bo to wiesz, to tak powoduje, że ja mam taki lekki dysonans, nie? Gdzie widzimy te straszne rzeczy, na przykład z tymi posiłkami i innymi rzeczami, a z drugiej strony mamy tę kreskę taką raczej przyjemną dla oka i raczej taką kojarzącą się z właśnie tak jak mówimy, z czymś dla dzieci. Także ja całościowo jestem zadowolony i uważam, że okej, to była historia.
Mi się kreska bardzo podobała, ja lubię taką kreskę i nawet w połączeniu z niepasującymi teoretycznie rzeczami, no przerobialiśmy to w Lock and Key, mi się to podoba. Tak jak tutaj jest przedstawienie reguł i właśnie jest ta druga reguła, żadnych wypadków w łazience i widzimy tą babcię taką z fekaliami na podłodze, cała kałuża. To jest fajnie tak narysowane prosto, a szczegółowo ładnie. Podobał mi się ten komiks. No on ma... Ja, tak jak mówię, miałem wrażenie, że on jest bardzo długi i że miałem wrażenie też, że prosty, ale nie tak prosty jak pierwsza historia, tylko po prostu taki spokojny przez długą część, ale w nim się tak naprawdę dużo dzieje, bo tutaj my powiedzieliśmy o zamianie dusz, ale tutaj jest jeszcze motyw tych morderstw, jest motyw głupi, no ale akceptowalny, tego przerabiania mięsa przez rzeźnika i podawania go pacjentom, w sensie mieszkańcom tego przybytku Rainbow Rest. Także mamy jeszcze motyw kanibalizmu, mamy motyw morderstw, mamy motyw właśnie tego przemielania tego mięsa. Mamy na koniec jeszcze ten jeden kadr, jak ona łóżko znajduje w swoim posiłku. Także nie do końca starają z tym przerabianiem. Zresztą jest zasugerowane, że to jedzenie zbyt pyszne nie jest. No i na sam koniec ten Creep gotujący w garze. To, co mówiłem, że tutaj jest dopasowany do historii Creep, który puentuje tę opowieść. Dla mnie okej. Mnie się podobała ta historia. Nie jest to najlepsza rzecz i to nie jest absolutnie najlepszy zeszyt, ale obie są całkiem okej, całkiem spoko historyjki.
No to też wydaje mi się dosyć dobrze ten zeszyt obrazuje raczej wysoki poziom tego drugiego sezonu, bo myślę, że gdybyśmy taki zeszyt dostali w pierwszym sezonie, to byśmy byli dużo bardziej optymistyczni w ocenie, a tak no to jest po prostu spoko rzecz. Myślę, że w tej konwencji to jest jak najbardziej do kupienia i mówię, może naprawdę bawić i uczyć, nomen omen, ale też się zgadzam, że to absolutnie nie są wyżyny, jeżeli chodzi o ten drugi sezon i tutaj z tego punktu widzenia, no to pewnie raczej bym ten zeszyt gdzieś tam na dole drabinki ustawiał.
Okej, no to kończymy czwarty zeszyt. W styczniu został nam finał tego tomu. Czy będzie trzeci tom, tego dowiemy się w styczniu. No a potem w marcu zeszyt specjalny i tak naprawdę na tym kończymy tegoroczną jesienno-zimową przygodę z Creepshow, więc jeszcze przynajmniej dwa razy się spotkamy, a potem myślę zaczniemy, albo może i wcześniej, wrzucać nasze filmy. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
Dzięki również.
I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
Cześć.
Sleep tight, boys and girls, with the dead.